Posłuchamy, proszę Państwa, muzyki, jaka rzadko, chodzi mi o rodzaj muzyki, gości na naszej antenie. What's the change? Waiting for the change. Komuś nieobeznanemu z tym rytmem, z tym obrazem, z tym dźwiękiem może się wydawać, że młodzi ludzie śpiewają o rzeczach paskudnych. Tymczasem oni, jak ktoś napisał w internecie, jak zawsze walczą o pokój, o szczęście, o dobro wszystkich ludzi. I jest z nami pan Jacek Purski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Oni śpiewają także teksty napisane przez Marcina Kornaka, tak?
Tak, zgadza się. Marcin Kornak był także poetą i autorem tekstów. Marcin przez wiele lat był także szefem Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Zmarł niestety 12 marca bieżącego roku w wieku 46 lat. Ale wiele tekstów popełnił także, tworząc dla wielu różnych zespołów sceny niezależnej przez wiele lat swojej działalności i twórczości też.
Ja rozmawiając z panem Kornakiem nie zdawałam sobie sprawy z tego, że jest to osoba na wózku inwalidzkim, dlatego że jako 15-latek zdaje się miał wypadek, no i nie mógł chodzić i poświęcił się walce właściwie o co? O to, żebyśmy zmądrzeli, żebyśmy sporządnieli, żebyśmy przestali się wzajemnie prześladować?
W pewnym sensie zdecydowanie można tak powiedzieć. To była walka o to, żebyśmy zmądrzeli, abyśmy przejrzeli na oczy i zrozumieli hasło, którym posługiwał się przez całe życie, hasło, które także znalazło miejsce w nazwie stowarzyszenia, któremu szefował, czyli nigdy więcej. Nigdy więcej rasizmu, nigdy więcej faszyzmu, nigdy więcej nietolerancji. Marcin walczył o tolerancję, o społeczeństwo wielokulturowe. Temu przede wszystkim służyło także, temu służyła jego działalność społeczna, czyli poprzez założenie Stowarzyszenia Nigdy Więcej i prezesowanie temu stowarzyszeniu przez wiele lat. Marcin starał się pokazać dwie kwestie. Tak troszeczkę mówiąc ogólnie, ale myślę, że oddając sens jego działalności w pełni. Z jednej strony pokazywał zagrożenia i niebezpieczeństwo związane z działalnością skrajnej prawicy. Mówiąc skrajnej prawicy, mam tutaj na myśli ruchy faszystowskie, ruchy rasistowskie, ruchy ksenofobiczne. Pokazywał je, redagując, pokazywał ten radykalizm, pokazywał to niebezpieczeństwo poprzez publikowanie pisma pod tytułem właśnie Nigdy Więcej. A z drugiej strony Marcin przez całe swoje życie pokazywał zalety społeczeństwa wielokulturowego, społeczeństwa otwartego, demokratycznego, społeczeństwa, które cieszy się swoją różnorodnością, społeczeństwa, które nie pozwala na to, by ruchy skrajne, niebezpieczne, ruchy ksenofobiczne miały głos. by ten głos, który stoi za II wojną światową, za nazizmem, nie dochodził do, nie był słyszalny, by ideologia rasistowska nie była elementem dyskursu publicznego. Temu Marcin poświęcił całe swoje życie i jego działalność wokół właśnie promowania tolerancji, promowania społeczeństwa wielokulturowego się odbywała.
Marcin odszedł, Marcin zmarł, miał zaledwie 46 lat. Państwo kontynuujecie tę działalność, jeżeli chodzi o stowarzyszenie i o Pismo Nigdy Więcej i o waszą księgę, brunatną księgę, w której katalogujecie po prostu przestępstwa przeciwko, powiedzmy, wolności człowieka. Ale wie pan, słuchając pana teraz i mając w pamięci to, co czytałam na temat waszej działalności i to, o czym się teraz w Polsce dyskutuje, najogólniej mówiąc, chodzi o babę z brodą, czy wy sobie zakładacie przy swojej działalności też jakieś granice? Bo zostawmy na razie, wrócimy za chwilę do tych aktów, które są po prostu przestępczymi aktami, ale czy sobie zakładacie też jakieś granice tej wielokulturowości, otwartości, wolności, swobody wypowiedzi, ekspresji, czy nie?
Oczywiście zawsze takie granice zdrowego rozsądku każdej działalności się przydadzą, tak? Natomiast trzeba wyraźnie powiedzieć, że to nie jest te granice wolności, to powiedziałbym, że nie jest problem, który dotyczy Polski. Bo polski problem to problem nietolerancji i problem ksenofobii. W momencie, gdy mówimy o społeczeństwie otwartym, społeczeństwie wielokulturowym, możemy zastanawiać się nad granicami wolności, nad granicami otwartości. W Polsce bardzo daleko od społeczeństwa otwartego i bardzo daleko jest do takiej otwartej debaty na temat tego, co jest akceptowalne, a co nie. W Polsce zbyt często mówi się językiem nienawiści o wielokulturowości, mówi się o różnicach, a nie o podobieństwach. Mówi się o różnicach, które dzielą, a nie o pięknym,
o tym, co nas łączy,
wielokulturowym społeczeństwie.
Jak to się stało, że Polska, która szczyciła się swoimi ideałami walki o wolność naszą i waszą, Polska, tak, która mieniła się Chrystusem narodów, która uznała, że Matka Boska jest królową Polski, że Polska jest dręczona przez takie problemy właśnie jak faszyzm, jak nietolerancja?
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, nie jest jednoznaczna. To znaczy, Polska była krajem przez wiele lat, który cierpiał po prostu przez systemy totalitarne, tak? To znaczy tak neonazizm, jak i komunizm wywarły bardzo duże piętno na polskim społeczeństwie. O tym trzeba pamiętać, to są zaszłości, to są kwestie historyczne, które miały duży wpływ na Polaków. Trzeba także, myśląc o społeczeństwie polskim, wrócić troszeczkę do czasów przedwojennych, kiedy to naprawdę mogliśmy się chwalić z tego, że byliśmy społeczeństwem wielokulturowym, gdzie mniejszości miały swój głos, mniejszości były cenione, mniejszości były zauważalne i były częścią społeczeństwa polskiego. Natomiast przez wiele lat problem wielokulturowości, problem przeciwdziałania dyskryminacji, problem także rasizmu, na przykład na stadionach piłkarskich, mówię to już o najnowszych czasach, czyli o ostatnich 20 latach, ten problem był po prostu w Polsce lekceważony. I trzeba to wyraźnie powiedzieć, że działalność takich subkultur, jak na przykład rasistowscy skinheadzi, wypowiedzi niektórych polityków na przestrzeni ostatnich lat, publikacje prasowe, ale także akty rasizmu, takie jak demolowanie cmentarzy żydowskich, napisy na murach, przecież tak często spotykane we wszystkich miastach, tu się często mówi o Łodzi, ale tak naprawdę te napisy rasistowskie, one się pojawiają we wszystkich polskich miastach. Ten problem był przez wiele lat lekceważony, on był niedostrzegany i mówiono o tym chuligaństwo. O, ktoś napisał, to jest głupie. nie, to nie jest głupie, to nie jest chuligaństwo, to jest ksenofobia, to jest rasizm. I trzeba tak o tym mówić. W tym momencie, gdy mówimy o nowym numerze o nowym numerze Pisma Nigdy Więcej, w którym znajduje się jak zawsze brunatna księga, o której pani wspomniała, trzeba powiedzieć o tym, iż tam odnotowanych jest 160 zdarzeń, z czego ponad 30 jest związanych z działalnością pseudokibiców, z udziałem pseudokibiców. Ale co jest istotne, my to publikujemy tutaj tylko wybór zrobiony przez Marcina, wybór incydentów rasistowskich, bo w 2013 roku w Polsce odnotowaliśmy około 500 tego typu zdarzeń w 2013 roku. Proszę zwrócić uwagę, że w brunatnej księdze w latach 2011-2012 było 600 tego typu incydentów. Tu mamy prawie tyle w skali roku. Czyli mamy wzrost aktywności organizacji o charakterze ksenofobicznym, rasistowskim, czy wręcz faszystowskim. I tego typu, wzrost tego typu incydentów oczywiście ma związek z tym, o czym mówi Marcin, przygotowując pismo, przygotowując ostatni numer Pisma Nigdy Więcej. On mówi, wieloletnie zaniechania oraz bierność państwa i wymiaru sprawiedliwości zrodziły na skrajnej prawicy i wśród rasistowskich pseudokibiców poczucie bezkarności i butę.
Ale proszę tak powiedzieć, Marcin, czy ta bierność... Tak, ale czy ta bierność... To nie ma pod spodem jakiegoś takiego przyzwolenia. I dlatego jesteśmy bierni, że jakby przyzwalamy na tą działalność. Pan wspomniał o Polsce przedwojennej, gdzie Polska nie była, czy nie można było powiedzieć, że jest takim monolitem, jeżeli chodzi o że była bardziej zróżnicowana etnicznie, narodowościowo, religijnie.
Z tą wielokulturowością.
Tak, ale jednocześnie w tej Polsce działały właśnie różnego rodzaju grupy, które posuwały się nawet do zbrodni. Sami politycy zakładali obozy, prawda? Były mordy polityczne. Trzeba poczytać trochę książek. Na szczęście teraz coraz więcej się ukazuje na ten temat informacji. To się potem przeniosło nawet na emigrację, jak się zwalczali zwolennicy Piłsudskiego i zwolennicy na przykład Sikorskiego, prawda? I do czego się byli w stanie posunąć. Więc to jest ta tradycja jakaś, którą mamy w sobie, ale o której jakby... Udajemy, że nie wiemy, albo nawet nie wiemy. Tylko ona właśnie mi się wydaje, ta tradycja też, owocuje teraz, w 2013-2014 roku, takim cichym przyzwoleniem, że wychodzą kibice na stadion i zamiast kibicować piłkarskiej rozgrywce, wrzeszczą jakieś hasła faszystowskie, wywrzeskują. Jakby na jaki temat, prawda? Co ma piernik do wiatraka? Ale robią to, bo się im na to pozwala.
Ma pani 100% racji i właśnie w walce z takim przyzwoleniem społecznym na propagowanie treści rasistowskich ma przysłużyć się wydawane pismo Nigdy Więcej. To znaczy właśnie chodzi o to, by otworzyć oczy i by zobaczyć prawdziwą twarz skrajnej prawicy. Nie twarz, która mówi, jesteśmy ruchem patriotycznym, bo patriotyzm jest piękną postawą i patriotyzm jest postawą miłości. Nacjonalizm, który jest propagowany tak często na stadionach, jest postawą nienawiści. I chodzi o to, by ta tradycja, o której pani wspomniała, ta tradycja, którą możemy spojrzeć z dwóch stron, bo z jednej strony jest to tradycja wielokulturowego społeczeństwa, a z drugiej strony niestety też tradycja waśni i konfliktów. Tylko że jest to piękne przysłowie o tym, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. I właśnie poprzez szukanie pozytywów związanych z wielokulturowym społeczeństwem jesteśmy w stanie tak naprawdę budować nowe, wielokulturowe, otwarte społeczeństwo polskie. Nie chodzi o to, by szukać różnic, które nas dzielą, ale by te różnice, które są w społeczeństwie, były dla nas motywujące, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas jest różny, każdy może mieć różne poglądy, ale chodzi o to, by te poglądy mieściły się w granicach demokratycznego społeczeństwa, by demony z szafy, demony faszystowskie nie były uwalniane i nie miały swojego miejsca w obecnej debacie publicznej, a niestety cały czas mamy z tym do czynienia. incydentów odnotowywanych w Brunatnej Księdze to incydenty, które mają miejsce w debacie publicznej. To są słowa, to jest mowa nienawiści, która jest wypowiadana przez polityków, przez działaczy partyjnych, przez celebrytów także. To chodzi o to, byśmy my jako Polacy wreszcie mieli tą świadomość, że od słów się zaczyna, a na pobiciu, czy nawet nawet w pobiciach ze skutkiem śmiertelnym się kończy. Mowa nienawiści jest takim początkiem, której efektem, której efekty są zatrważające. W polskim języku tak często przecież używane są słowa, które same w sobie są nośnikiem nienawiści. Na przykład takie określenie ocyganić kogoś. Tak często używamy przecież, tak?
Oszwabić.
A to przecież oszwabić, dokładnie. Proszę zwrócić uwagę, że w języku polskim bardzo rzadko ktoś mówi Rosjanin. Mówi Rusek. Się Ruski.
Ruski.
Mhm. Rusek, tak. Mhm. No, proszę zwrócić uwagę, że to już nienawiść, już ksenofobia jest bardzo często od najmłodszych lat propagowana w taki nie do końca nawet świadomy sposób. My nie mamy świadomości tego, że nasz język rani, że nasz język jest także nośnikiem nienawiści. Ja oczywiście mówię tutaj o takim bardzo prostym przykładzie, ale wiele jest incydentów w Brunatnej Księdze, które są z pewną świadomością popełniane i które są takim wyrachowaną mową nienawiści.
Ale proszę mi powiedzieć, czy...
O działalności bardzo wielu organizacji, które działają w Polsce, jak na przykład Narodowe Odrodzenie Polski, Obóz Narodowo-Radykalny, Ruch Narodowy, to są wszystko ludzie, którzy bardzo często propagują mowę nienawiści w swojej działalności, w swoich wypowiedziach publicznych, ale także poprzez organizowane demonstracje, manifestacje i tego typu wydarzenia. Marcinowi Kornakowi, który przewodził Stowarzyszeniu Nigdy Więcej od samego początku jego istnienia, właśnie na tym najbardziej zależało, by ta skrajna prawica nie miała miejsca swojego w debacie publicznej. Bo można mieć różne poglądy polityczne, można się różnić pięknie, można kierować się różnymi ideałami, ale nie można dopuszczać mowy nienawiści, rasizmu, faszyzmu, ksenofobii w debacie publicznej.
Te wszystkie organizacje, które pan wymienił, wy siłą rzeczy jesteście doskonale zorientowani, co to są za organizacje, o co im chodzi. Właśnie, moje pytanie jest takie, o co im chodzi? Bo ja rozumiem, że młodzi ludzie chcą wyjść i rozrabiać, bo ich roznoszą hormony, energia i nie mają lepszego ujścia dla swojej młodości i witalności. Rozumiem. I dają się wciągnąć w jakieś takie awantury, które w pewnym momencie zaczynają być groźne. Jak groźne, to za chwilę. Ale jednocześnie, czy oni mają jakiś program pozytywny? Czy im o coś chodzi? Czy oni po prostu korzystają z tego, że politycy, walcząc o każdy głos, a poza tym politycy, którzy częściej poruszają się w strefie popkultury w tej chwili, niż w strefie jakiejś myśli politycznej, intelektualnej, zabiegają o ich głosy, prawda? I ci ludzie z tego korzystają, ale czy oni mają jakiś program, czy im o coś chodzi, czy oni byliby przygotowani na przykład na przejęcie władzy w Polsce i urządzenie tego państwa na jakiś sposób, więc na jaki?
Oczywiście elementy, powiedzmy, pseudoprogramowe pojawiają się w retoryce tego typu ruchów, ale tak naprawdę jest to oszukiwanie młodych ludzi w dużym stopniu. To znaczy właśnie poprzez rzucanie, takie nieprzemyślane rzucanie hasłami typu patriotyzm i własna interpretacja takich pojęć jak patriotyzm doprowadzają do tego, iż te pojęcia są po prostu wypaczone. Patriotyzm przestaje być dbaniem o własny kraj. Patriotyzm przeobraża się bardzo szybko w ich rozumieniu w nacjonalizm.
W agresję przeciwko innym.
Nienawidzenie obcych. Tak, i to jest podstawa programowa tych ruchów. Nie szukanie tego, co nas może łączyć, ale szukanie tych różnic, tego, co nas dzieli, tego, co może nas skłócić. Bardzo słabe programowo są te organizacje i polegają na populistycznych hasłach. zatrważające natomiast jest to, że niestety zyskują poklask wśród młodych ludzi. Na przykład na stadionach, ale nie tylko. W takie wydarzenia jak na przykład marsz, tak zwany marsz niepodległości organizowany w Warszawie co roku, on pokazuje, że ci ludzie nie mają pomysłu, nie mają programu. Oni tylko rzucają hasło patriotyzm, nacjonalizm, ale to nie jest patriotyzm współczesny.
I to jest od razu mówione przeciwko komuś zawsze, prawda? To jest zawsze,
zawsze przeciwko komuś, oczywiście. Mm-hmm. Więc tutaj można mówić o bardzo słabym programie politycznym, bardzo właściwie braku pomysłu na przyszłość, a natomiast świetnych hasłach i świetnym populizmie, takich hasłach, które po prostu zyskują poklask u ludzi, którzy szukają po prostu łatwej odpowiedzi na bardzo trudne pytania. Bo nie da się wytłumaczyć współczesnego świata takimi prostymi odpowiedziami, jakie proponuje Ruch Narodowy. Współczesny świat nie jest czarno-biały, jest kolorowy i Bogu dzięki jest kolorowy, bo ta wielokulturowość jest tym czymś, co ubogaca społeczeństwa na całym świecie.
A poza tym, nawet jeżeli nie wielokulturowość, bo trudno mi w tej chwili powiedzieć, jak jest z wielokulturowością w Polsce na przykład, ale nawet jeżeli nie wielokulturowość, to także nie faszyzm i nie nacjonalizm, bo wyobraźmy sobie, według tych ich haseł, to jaka by Polska była? Ogrodzona drutem kolczastym, wszyscy posłuszni, jednakowo ubrani, ze sztandarami w kręgosłupach, tak? I trzy razy dziennie przed domem zbiórka. Skonfliktowani tak, sami ze sobą, no bo jak zabraknie wroga zewnętrznego, to rzucimy się sobie do gardeł. Więc to jest właśnie to. Ja chciałam zapytać pana właśnie o to niebezpieczeństwo, dlatego że pamiętam chyba właśnie z Marcinem Kornakiem rozmawiałam kiedyś przy kolejnym wydaniu Brunatnej Księgi, że on mówił o ofiarach śmiertelnych tych zachowań, o napadach na przykład na osoby rasy czarnej w Polsce, o morderstwach.
Tak.
To nie ma żartów.
Niestety także tego typu morderstwa, tak, są odnotowywane w Brunatnej Księdze i tego typu zdarzenia mają miejsce w Polsce. Nie dalej jak wczoraj do redakcji Pisma Nigdy Więcej dotarł przerażający w swej treści list, w którym opisany jest kolejny atak i brutalne pobicie w autobusie w Warszawie. Atak na tle rasistowskim. Do tego typu incydentów niestety dochodzi także w naszym kraju i ja bym chciał to bardzo wyraźnie i mocno połączyć z kwestią, o której rozmawialiśmy wcześniej, to znaczy z tą mową nienawiści. Mowa nienawiści jest początkiem. Natomiast konsekwencją tego są pobicia, ale także morderstwa na tle rasistowskim czy faszystowskim. Trzeba pamiętać, że wrogiem faszyzmu jest każda odmienność. I czasem jest to inny kolor skóry, innym razem inne poglądy polityczne, a bardzo często także tego typu mamy odnotowane incydenty. Po prostu inna fryzura, która się nie spodobała jakiemuś faszyście i zaatakował bezbronną osobę tylko dlatego, że ta miała, nie wiem, dredy albo kolorowe włosy i to nie pasowało do tego faszystowskiego wzorca dumnego białego Polaka, który bardzo często jest w tych środowiskach Ruchu Narodowego tak mocno propagowany. To pokazuje, że zjawisko jest bardzo skomplikowane, bo oczywiście mamy wystąpienia medialne, mamy publikacje, mamy napisy na murach, ale jakże trudną i ciężką kwestią jest tak poważne przestępstwo jak pobicie czy nawet morderstwo. A Brunatna Księga bardzo dobitnie pokazuje, iż to są także incydenty, z którymi mamy do czynienia.
Czyli to się ciągle dzieje.
Które mają miejsce w Polsce, tak.
Profesor Maria Janion w swojej książce Niesamowita Słowiańszczyzna we wstępie pisze właśnie o tym, że wszechwładna popkultura i życie w jakiejś baśni, bo taka jest rzeczywistość, którą tworzą reklamy. Kiedy patrzymy na polską telewizję, te reklamy najczęściej nawet w dodatku nie są nagrywane w Polsce i na przykład krajobrazy w tle możemy rozpoznać nawet amerykańskie, prawda? Więc to jest zupełna iluzja i to wszystko jest możliwe, kiedy inteligencja została po prostu jakby z tej sceny życia publicznego, z tej agory współczesnej wypchnięta. Inteligencja nie ma nic do powiedzenia.
Zgadza się.
To nie chodzi o autorytety, to chodzi po prostu o ludzi o ludzi mądrych. I to jest jedna kwestia. Inna kwestia jest taka, że tak jak mówił chyba właśnie pan Marcin Kornak, bierność zrodziła butę. Czyli jeżeli ludzie dają to bierne przyzwolenie, to ci nabierają przekonania, że to, co oni robią, jest ważne. Z drugiej strony ktoś mądry powiedział, że zło jest możliwe wtedy, kiedy dobrzy ludzie milczą. Jakie jest poparcie? Czy państwo czujecie na plecach poparcie społeczeństwa, ludzi w Polsce dla tego, co wy robicie?
Bardzo trudne pytanie. I tak i nie. Z jednej strony obserwujemy duży wzrost aktywności ugrupowań skrajnych, a to oczywiście raczej powoduje wręcz krytykę i jakieś takie postawy sprzeciwiające się działalności promującej antyrasizm, czy promującej tolerancję, czyli to są działania, które są wymierzone w nas i jakby działania czy publikacje na przykład prasowe, których celem jest ośmieszenie walki z rasizmem, ośmieszenie przeciwdziałania faszyzmowi. No, tacy publicyści także się zdarzają i niestety takie incydenty także mają miejsce. Natomiast z drugiej strony to jest bardzo budujące i co myślę, że jest także odpowiedzią dokładnie na pani pytanie, to o czym pani wspomniała przed chwilą. Mamy poparcie bardzo wielu osób, które można uznać za autorytety bez wątpienia w Polsce. I to jest bardzo budujące, że to widać także po najnowszym numerze pisma Nigdy Więcej, które dosłownie od 2 dni jest w sprzedaży i odbieramy pierwsze relacje. Ludzie związani ze środowiskiem akademickim, część mediów, część naukowców badających problem dyskryminacji i rasizmu wyraża jednoznaczne poparcie dla naszej działalności. I sam skład najnowszego pisma, znaczy skład w sensie...
spisu treści, tak.
Skład osób, słucham?
Osób, które wypowiadają się, tak.
Tak, osób, które piszą w Nigdy Więcej, też pokazuje, że jakby z nami po naszej stronie są ci, którzy są autorytetami, którzy są po prostu taką inteligencją polską. Ja mogę wymienić kilka publikacji, na przykład pani profesor Ewa Łętowska pisze w najnowszym Nigdy Więcej o inercji wymiaru sprawiedliwości wobec przestępstw nienawiści.
No właśnie.
Profesor Joanna Tokarska-Bakir i na przykład doktor Jolanta Ambraszewicz-Jacobs o antysemityzmie wśród młodzieży. Profesor Adam Chmielewski, profesor Stanisław Obirek. Oni z kolei poświęcili swoje teksty narastającej agresji ze strony skrajnej prawicy. Dawid Warszawski, Jan Turnał, ksiądz Michał Czajkowski o ksenofobii i nacjonalizmie w kościele katolickim, profesor Zdzisław Najder, wspomina wielokulturową przedwojenną Warszawę, profesor Maciej Kozłowski z kolei pisze o wielokulturowych korzeniach polskiego sportu. No to są nazwiska, które mówią same za siebie. To są nazwiska ludzi, którzy za którymi stoi autorytet. Ludzie, którzy mają coś do powiedzenia na temat współczesnej Polski i cieszę się jako działacz Stowarzyszenia Nigdy Więcej, jako wieloletni współpracownik Marcina Kornacha, że udało się zebrać tak doskonałe grono ekspertów, fachowców, autorytetów, którzy chcieli opublikować swoje teksty właśnie w piśmie Nigdy Więcej. No, za nimi stoi wiedza, za nimi stoi doświadczenie, za nimi stoi olbrzymi autorytet i mamy nadzieję jako stowarzyszenie, jako działacze stowarzyszenia, że te autorytety po prostu przemówią w tym momencie do polskiego społeczeństwa w takim dość trudnym momencie, tak? To znaczy w momencie, kiedy już lada moment czekają nas różne wybory, bo i lokalne, i europejskie, i widać wzrost działalności skrajnej prawicy. To jest nasza odpowiedzialność, by w tym momencie reagować, by nie dać im dojść do głosu i by promować Polskę wielokulturową, wielonarodową, Polskę, która jest otwarta i jest dumna ze swojej tolerancji. Bo przypominam właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, tak? Znaczy, historia Polski jest wielokulturowa, powinniśmy tą wielokulturowością się szczycić, bo właśnie największe sukcesy nasz kraj odnosił wtedy, kiedy był wielokulturowy.
Panie Jacku, musimy kończyć. Ja przypominam Państwu, Jacek Purski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Proszę nam tylko powiedzieć, czy my możemy Nigdy Więcej tutaj czytać ten magazyn i Brunatną Księgę? Czy to wszystko jest w internecie?
Tak, część naszych publikacji jest w internecie. Zapraszam serdecznie na stronę www.nigdywięcej.org. Nigdy więcej pisane bez polskich znaków, nigdywięcej.org. Oprócz tego jesteśmy na Facebooku, można nas znaleźć pod adresem www.facebook.com/respect.diversity, ale także wpisując Stowarzyszenie Nigdy Więcej lub też Never Again Association. Tam można nas znaleźć. Jesteśmy obecni także na Twitterze. Oprócz tego nasze pismo jest dostępne w salonach sieci Empik. Część z artykułów będziemy wrzucać także na stronę internetową.
Na waszą stronę, rozumiem.
Dużo regularnych wiadomości jest także na Facebooku. Tam regularnie wrzucamy newsy dotyczące naszej działalności.
Dziękuję panu bardzo i sił do dalszej pracy. Życzę.
Dziękuję pięknie, dziękuję uprzejmie.
Do usłyszenia. Jacek Purski, proszę państwa, ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Stowarzyszenie od 1994 roku wydaje pismo Nigdy Więcej. Jest to dziś najważniejszy magazyn antyrasistowski w Europie Środkowo-Wschodniej. Polskie Radio.com.